Czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela wyruszyli z Eli. Przybyło zaś całe zgromadzenie synów Izraela na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, 15 dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza: oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Lecz w dniu szóstym zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz rzekł do Aarona: powiedz całemu zgromadzeniu synów Izraela: zbliżcie się do Pana, gdyż słyszał wasze szemrania. W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia synów Izraela spojrzeli ku pustyni i ukazała się im chwała Pana w obłoku. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni pozostało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: manku, to znaczy, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm.
Myślę, że jakiś czas będziemy słuchać jako pierwszego czytania tego wszystkiego, co się działo na pustyni o wyprowadzenie Izraela z niewoli egipskiej. Jaka jest funkcja pustyni, teologia pustyni, tak, że Bóg prowadzi Izraela do ziemi obietnicy przez pustynię? Pustynia była dana po to, żeby Izraelici, przechodząc przez te różne trudne tereny, doświadczyli pewnej prawdy, doświadczali, ale z tego wszystkiego niewiele się rodziło w ich wnętrzach. Nie rozumieli Pana Boga. Mieli do Niego żal, pretensje. Nie liczy się to, co Ty, Panie Boże, z nami robisz, co nam mówisz, czego dokonujesz. W Egipcie mieliśmy całe garnki żarcia mięsa. To się liczy. Garnki żarcia mięsa. Czosnek, cebula, później usłyszymy. To się liczy. I to jest w nas po dziś dzień i w ludziach. Że człowiek jest po grzechu pierworodnym, a grzech pierworodny sprawił, że prócz tej pustyni zewnętrznej człowiek ma pustynię wewnętrzną i nie wie o tym, że ma pustynię. Próbuje z tej pustyni jakąś oazę stworzyć. W związku z tym albo sięga po bogactwa, komfort, piękną willę pieści sobie, albo po władzę sięga, albo po jakieś tytuły. W każdym razie pustynia była dana po to, żeby dać katechezę o pustyni wnętrza, czyli o grzechu pierworodnym, że tam głęboko Boga nie ma i człowiek nie jest zainteresowany Bogiem, tylko w miejsce Boga jest jego rozkrzyczane ja. Ja. Mieszka w ciele. Ja. Ja. Izraelici mówili, dopiero co doświadczali wspaniałych dzieł Boga w stosunku do nich pełnych miłosierdzia, w stosunku do Egipcjan sprawiedliwości. Dopiero co doświadczali. A tymczasem wystarczyło, że tylko zaczęli iść przez pustynię i już się całe życie wewnętrzne im skończyło. I ludziom dzisiaj życie wewnętrzne bardzo szybko się kończy. Jak jest dobrze, to jest i życie wewnętrzne. A jak coś się nie tak układa, kończy się życie wewnętrzne. Symbol pustyni, teologia pustyni. Pustynia jest po to, by odsłonić pustynię wnętrza i żeby się otworzyć na obecność Boga dalej w przymierzu. I żeby Bóg zamieszkał w ich wnętrzu poprzez przymierze. Dlatego będzie dalej próba przedłużenia o 40 lat tego pobytu na pustyni, żeby się nauczyli żyć Bogiem dla Boga. I dzisiaj Boże plany, kto dzisiaj ma bóle głowy z powodu Bożych planów, że Boże plany się nie... Przepraszam. Kto ma bóle głowy? Dzisiaj wszyscy myślą o garkach pełnego mięsa. Jak przyjemnie pożyć, spędzić wakacje. A jeżeli to nie wychodzi, zła pogoda, grzech szemrania. Cały czas na pustyni będziemy katechizowali na przykładzie Izraela o grzechu szemrania, czyli grzechu niezadowolenia z Boga. Grzech szemrania, grzech niezadowolenia z Boga jest strasznym grzechem, bo to jest coś szatańskiego, bo to jest sedno szatana, niezadowolenie z Boga. I ludzie tego wcale za grzech nie uważają. Ja wychowany u jezuitów w nowicjacie, jako kleryk byłem niezadowolony bardzo z Boga i też się nie spowiadałem z tego. Ja uważam, że to jest normalne, być niezadowolony z Boga w tym okropnym świecie. Dopiero teraz swego wnętrza pilnuję i teraz mój Bóg daje pustynię raz po raz różne. Pilnuję się, żeby nie zemrać. I dlatego Pan Bóg mi w ogóle słuch zabrał z lewej strony, żebym nie słuchał tego, kto jest całą swoją istotą grzechem szemrania, tak. Bo z tej strony to jest anioł stroi, tak. No i mówię aniołowi, dobrze, tak, będziemy akceptować to. Ale popatrzcie, ja już się zestarzałem, no w końcu. No to pustynia jest symbolem warunków zewnętrznych, trudnych, które Bóg dopuszcza, różne są u różnych ludzi, po to, żeby osłonić pustynię wnętrza, czyli grzech pierworodny. Że człowiek wewnętrznie jest martwy. Czytając o pustyni, a jak was prosiłem, tu są już tak zwane mijanki opuszczenia, miejcie Pismo Święte i czytajcie sobie te bieżące czytania wcześniej, przed przyjazdem, ale w całości, żeby się uczyć Pisma Świętego. A żeby odbierać z kolei katechezę, to pamiętajcie, pustynia ta zewnętrzna jest katechezą o czymś, z czym Bóg walczy z nami całe nasze życie. I szczyt pustyni to będzie nasze odejście z tego świata, nasza śmierć, szczyt pustyni, żeby dać nam życie w głębinach naszego wnętrza. Grzech pierworodny to się nazywa technicznie, kerygmat negatywny, bo dopiero wtedy, kiedy jest odczuwamy, realnie traktujemy, że nasze niezadowolenie, brak szczęścia, radości, pokoju płynie z faktu, że My tej pustyni nie wypełniliśmy obecnością tego, który idzie bardzo. W słupie ognia nocą, żeby pokonywać ciemności, a nocą łatwiej się szło w tamtych czasach na pustyni, a za dnia w słupie obłoku, żeby osłaniał przed porażającym słońcem. Czyli miłosierdzie. Dopiero wtedy, kiedy w nas będzie szła Arka Przymierza, zrealizowana Arka Przymierza, dzięki Maryi Chrystus zmartwychwstały. Ale Chrystus po zmartwychwstaniu znowu się obecnił w Maryi. Dla nas jako niepokonanym poczęciu, kiedy dopiero to, tą prostotę chwycimy, to dopiero będziemy szli w tych warunkach zewnętrznych z jako takim pokojem wewnętrznym. A więc pierwsza rzecz, na którą miałem zwrócić uwagę, to jest problem pustyni. Dlaczego? O co chodzi? Jaka jest funkcja pustyni? Inaczej mówiąc, warunków zewnętrznych. Lat temu nie wiem, ale było na pewno ponad 20, znalazłem się w Święty Lipca z woli Bożej i z woli medycyny na umarcie. Przyjechałem w takim cichym poczuciu, że no ja, które tyle szkół, obozów biblijnych, bo tak to wtedy było nazwane, prowadziłem, już jestem dość święty, nawet, no owszem, dość taki już mam. Ale tu trafiłem na przełożonego, który mnie tej iluzji pozbawił. Przepraszam. Wy go nie znacie, ale mogę powiedzieć, że było tak ohydne, że zdziwiłem się, że ja przestałem być święty. Że on mnie zaczynał stawiać w prawdzie i się ocknąłem i powiedziałem, spacerując rano po okolicy Świętej Lipki na modlitwę, mówię, Panie Jezu, ja Ci bardzo dziękuję, ja wcale nie jestem święty. Wiesz, jak się kotuje we mnie, jak ja na niego patrzę, szukam kamieni. Wcale nie jestem święty. No nie jesteś święty, dlatego tu Ci dałem Jego, specjalnie dałem to, co jest zrobione na Ciebie, żebyś to odkrył, że nie ma w Tobie skały Golgoty. Więc chcę na tym przykładzie powiedzieć warunki, funkcja warunków zewnętrznych, zewnętrznej historii. Trzeba ją sobie bardzo cenić. Dlatego święty Paweł mówi, za wszystko dziękujcie Bogu. W każdej sytuacji uwielbiajcie Boga za wszystko. Bo on wiedział. Bo on wiedział, znaczy być martwym. Być martwym. I Boga żywego, Jego piękno atakować. Tak, on wiedział. To jest ta pierwsza myśl. Druga myśl. To jest to przemranie. Pilnować grzechu niezadowolenia. Bo ten, który rodzi w sercu niezadowolenie, naprawdę ludziom towarzyszy i ten świat, ponieważ nie czyta Pisma Świętego, nie żyje Pismem Świętym, to niewielu chrześcijan broni się przed grzechem przemrania, niezadowolenia. Ba. Ale na ogół ta agresja to jest w stosunku do otoczenia. Mąż w stosunku do żony, w stosunku do dzieci agresywne, partie polityczne w stosunku do siebie agresywne, a to wszystko jest grzech przemrania, niezadowolenia. I się uświęcają nawzajem ludzie na tym świecie. Ja Cię muszę uświęcić, chodź tu. I jeden drugiego łapie i dusi tak. Musi być. Oddaj te swoje grzechy mnie, ja pogrzebię w tej ziemi. I trzecia rzecz z tą manną. Bóg od razu zapowiada poprzez Mojżesza, objawiając się publicznie na oczach wszystkich, których wyprowadził w znaku chwały. Konkretnie nie wiemy, ale ludzie wiedzieli, nie mieli wątpliwości. I Mojżesz później opowiada, jesteście na pustyni, w krainie śmierci, ale ja sprawię, że nie zginiecie z głodu. Będę się wami opiekował. Będę was karmił, ale w sposób przedziwny. Tak będę was karmił, że nie będziecie mieć zapasów żadnych. Z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień. a człowiek chce tak od razu. Dużo mieć, dużo zapasy, dużo w portfelu i czuć się bezpieczny. O, mam na koncie, mam w portfelu, mam w lodówce według potrzeby dziennej. Ponieważ ja jestem Bogiem, Twoim Ojcem, jestem i wszechwiedzący, i wszechmocny, mam plany, ja się Wami zajmę. I pojawia się tenica manny. Jeszcze dzisiaj na wschodzie, jak w wielu miastach, sprzedaje się mannę, taką, którą zbierali Izraelici, o świcie. Bo jeżeli się nie zbierało tego o świcie, jak tylko dzień się pojawił, to od razu mrówki pustynne wszystko zjadały, przyszło słońce, manna się topiła i nie było manny. Więc ważne jest wstawać o świcie. Ja teraz nie dziwię się, że ja być nie drugi jestem budzony. Czy chcę, czy nie chcę. Bez względu na to, o której się położę, o drugiej wstawaj, manna czeka. A później tutaj tę mannę przedłożysz według potrzeby dziennej. Otóż manna powstawała na różnych odmianach tamaryszka. Drzewa tamaryszka. To było albo krzew, albo wręcz już wielkości drzewa, sięgającego 10 metrów tamaryszek. Tamaryszek ma to do siebie, że uwielbia słońce, upał pustynny i byle co może mieć dla korzeni. Byle co. Dlatego tamaryszek jest stosowany dzisiaj do umocnienia brzegów morza, powiedzmy. Posadzisz krzew, on się zagospodaruje w tych piaskach i będzie wiązał. Tamaryszek. Długo nie wiedziano, dlaczego się pojawia o świcie takie ziarenka nieduże, do 3 mm ziarenka różnego koloru, bardzo smakowały. Tak dalece, że używano to, my dzisiaj cukru używamy, oni może używali do słodzenia czegoś. Było bardzo pożywne i wiedziano, że to jest zastygły sok, który wypływa z tamaryszka nocą i zastyga i skrapla się i spada. Ale był taki uczony, którego nazwiska nie pamiętam, z Jerozolimy, prawdopodobnie Żyd, gdzieś tam po roku 1920, który zaczął sprawdzać dokładnie, co powoduje, że ten tamaryszek daje tę mannę. I odkrył, dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że na tym drzewie, na tych gałązkach tamaryszka są takie stróbki, jakby wosku, nieduże, takie brodawki, 2 do 3 mm, też nieduże. Sprawdził to, takie było powleczone do woskiem, że to jest żyjątko. Żyjątko, które właśnie żyje z tego soku. Nakłuwa porą nocną, nakłuwa, wypływa sok. No i upija się do syta. A ponieważ wszystkiego nie wypija, więc to wypływa na zewnątrz i tężeje nocą i spada na zewnątrz. To wszystko jest dzisiaj już ponazywane. Tarczniki nazywają się te żyjątka. Można by powiedzieć, że ta manna to jest jakby krew. Krew z tego drzewa nakłowanego. Ale to jeszcze nie wszystko jest o tenicy manny. Bo za chwilę będziemy odmawiać słowa psalmu, że Duch Święty chce, byśmy to uważali za pokarm z nieba. Nie tylko przez fakt, że to Bóg stworzył tamaryszek, czy jako krzew, czy jako już drzewa. Ale że coś tam i bibliści, czytałem takie komentarze, uważają, mówili, że to już jest coś więcej niż tylko stężały sok jako taka granulka. Że to jest coś więcej. Że tam jakoś Bóg się obecnia, coś tam daje jako pokarm. I myślę, że to jest to przeczucie, to wyakcentowanie, że to jest coś więcej niż dzieło przyrody, a poprzez przyrodę Boga. Bo okazuje się, że później Bóg powiedział, że złóż w naczyniu tej manny trochę warce, przymierza. I to jest Jezus, który zapowiada Eucharystię w Ewangelii świętego Jana Apostoła, nazywa Eucharystię manną. My nie bierzemy chleb, podstawa ludzkiego pokarmu i wino, i nawet po konsekracji niby jest tylko dla oczu, tylko chleb i wino. A Jezus mówi, to już jestem ja. Mój krzyż, moje zmartwychwstanie jako pokarm. Myślę, że na problem manny trzeba tak patrzeć, że to już jest coś więcej. Że Bóg jakoś tam karmił manną ten lud, który uważa za swój lud, narzędzie, które przygotowuje nową epokę zbawienia w Jezusie Chrystusie. No, ale najbardziej to mnie fascynuje to określenie. Obyśmy pomarli z rąk Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy siadali nad garnkami mięsa, jedli chleb do sytości, tam było klawo, a tu nas urządziłeś, że to jest po dzień dzisiejszy, że człowieka nie interesuje to fakt, że Bóg jak przez jakieś kataklizmy nieszczęścia otwiera na swoje plany, na życie, żeby wnętrze, żeby ożywić dla Boga, żeby tam czego przyjął do swego wnętrza. To człowieka nie interesuje, tylko garki mięsa uniada. To jest to, moje życie. Amen.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. Na próbę wystawiali w sercach swoich Boga, żądając trawy dla swego łakomstwa. Mówili przeciw Bogu, czyż Bóg potrafi stół nakryć na pustyni. Jednak z góry wydał rozkaz chmurą i bramy nieba otworzył. I jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, podarował im chleb niebieski. Spożywał człowiek chleb aniołów, zesłał im jadła do syta. Wzbudził na niebie wiatr od strony wschodu, mocą swą przywiódł wiatr południowy. I zesłał na nich mięso jak chmurę pyłu, ptaki skrzydlate jak morski piasek. Sprawił, że pospadały na ich obóz, dokoła ich namiotów.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki, wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi. Wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plony dały. Jedno stokrotne, drugie 60-krotne, inne 30-krotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Lekcjonarze są pożyteczne, dobre, ale jednocześnie niebezpieczne. Jeżeli się to ktoś w kratkę chodzi do świątyni, przyjdzie, posłucha tego, to tak na dobrą sprawę niewiele wie, a księża nie mają w zwyczaju popatrzeć na daną Ewangelię w kontekście. Natomiast my wiemy, że Jezus teraz będzie dzień w dzień nam mówił w przypowieściach. W przypowieściach. Ponieważ wcześniej spotyka go szczyt zła ze strony Izraela, do którego jest posłany, który był przygotowywany przez stulecia, poczynając w sposób szczególny od Mojżesza, do odbioru Boga jako człowieka. Szczyt zła, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czyny Boga, Bóg w Jezusie był nazwany szatanem, demonem. Grzech, na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Przypominam nieodpuszczalność tego grzechu. Nie leży w Bogu, tylko leży w człowieku. Tak długo, dopóki człowiek, dopóki ci, którzy patrząc na Jezusa Chrystusa, na dzieła Boże, dzisiaj podobnie myślą, ci, którzy patrząc na dekalog, ustanawiają własne prawa. Są w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I nie będzie im odpuszczony grzech, dopóki nie powiedzą, to był jednak grzech. Czyli świat, który dzisiaj zignorował dekalog, jest w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Siły ciemności panują całkowicie nad nim. I to też jest wynik tego, że nie czytamy Pisma Świętego, nie jesteśmy zainteresowani Pismem Świętym. Kiedy spotyka Jezusa szczyt oskarżenia, szczyt zła, Jezus w siedmiu przypowieściach zapowiada szczyt dobra. W każdej przypowieści mówi o sobie, że to on odpowie na te zarzuty w krzyżu, biorąc na siebie dzieło szatana, wykonane rękoma ludźmi, i zmartwychwstając zaproponuje im przebaczenie, dar nowego życia, pełnię uzdrowienia z szatana. Tak to trzeba na każdą czytaną przypowieść patrzeć. Dzisiaj mamy pierwszą z przypowieści. To Jezus Chrystus mówi o sobie, najpierw o sobie, że On jest ziarnem. Ziarno jest dziełem Stwórcy, dziełem Boga Ojca. Człowiek nie stworzy ziarna. Były próby stworzenia chemicznie życia, no ale nieudane i nie udało się. W ziarnie jest podwójny cud. Jest plan Boży, zamysł Boży i jednocześnie w stosunku do tego planu wewnątrz jest wszechmoc. To ziarno wrzucone w glebę z czasem może rozrosnąć się w potężny łan. Jednym ziarnem możemy później karmić całą ludzkość. Taka jest płodność ziarna. Dlatego nie tak dawno Jezus nam powiedział: żniwo wielkie. Ja jako Syn Boży stałem się człowiekiem, spełniłem wszystko obietnice Ksiąg Świętych, tego co głosiłem przez krzyż i zmartwychwstanie, to się stanie dobrą nowiną. Żniwo wielkie. Księgi Starego Testamentu to szumiący łan pszenicy. Zbierajcie, jedźcie, zjadajcie życie Boże. No ale ludzie mają własny pokarm, własną mannę. To Jezus w Wielki Piątek padł w ziemię, obumarł jak ziarno, obumarł i zmartwychwstając przynosi zwielokrotnione życie, czego symbolem jest kłos. Kiedyś ktoś zamiast pasyjki umieścił kłos. To mi się bardzo podobało. Ja też w Warszawie, w moim duszpasterstwie, ponieważ nie było tam pasyjki, to zdobyłem, z domu przywiozłem 3 kłosy pszenicy i tam przytwierdziłem to. Bardzo to przyciągało wzrok ludzi. Nie bój się śmierci, w śmierci jest życie i pokarm dla innych. Pierwsza przypowieść. Jezus o sobie. Czym będę? W zmartwychwstaniu dla was. Skoro tak, skoro Słowo Boże ma w sobie życie, tak jak ziarno ma w sobie życie, to znaczy, że nie musimy zazdrościć Matce Najświętszej, że Bóg jej zwiastuje przez Archanioła Gabriela i przyjęła ziarno. Bóg w życiu każdego z nas zwiastuje w czytaniach, na każdy dzień zwiastuje, tylko że my nie odpowiadamy na to, co jest w Piśmie Świętym. Niech się stanie według Twojego słowa wszystko we mnie. Prowadź, ja mam do Ciebie zaufanie. Zwiastowanie trwa. Tylko nie jest to interpretowane, że to jest zwiastowanie. Tak trzeba zareagować na każdy fragment Ewangelii Pisma Świętego. Niech się dzieje według tego, co tutaj mówisz. Jezus jednocześnie tutaj daje jakby małe studium socjologiczne, że w Marii w 100% to ziarno zaowocowało, ziarno plany Boże ją posiadły ją po dziś dzień. I nic dziwnego, że w trzeciej części Apokalipsy mówimy, co niektórych braci protestantów gorszy, a wielu chrześcijan nie rozumie, że jest niewiastą obliczoną w słońce, pod jej nogami księżyc gwiazdu nastu i tak dalej. Otóż to jest pełnia zrealizowanego Pisma Świętego. Planów Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest nic nowego. Tak kiedyś mówiłem studentowi, który podłączył się pod naszą szkołę biblijną Świętej Lipsy i był zgorszony tym tekstem, moją interpretacją. Ja mówię, bądź logiczny. Czy Maria gdzieś czegoś tutaj nie zrealizowała? Nie zrealizowała. No to zobacz to. I zatkała. Bo oni programowo mają niechęć do Maryi. Jezus przez te 7 przypowieści powie, nie znalazłem się w pułapce, w sytuacji bez wyjścia, w momencie, kiedy zostałem pomówiony, że jestem wcieleniem Belzebuba, tylko ja z tego zła wyprowadzę największe dobro. Krzyżu i zmartwychwstaniu dam wam zwielokrotnione życie. To powiedział, w każdej przypowieści mówi o sobie, ale ponieważ zmartwychwstał dla naszego zbawienia, zmartwychwstał dla Pięćdziesiątnicy, zmartwychwstał, żeby się w nas uobecnić, ale już za naszą zgodą. W związku z tym każda przypowieść jest też o nas. O co chce, czego chce dokonywać w nas Chrystus zmartwychwstały. Żebyśmy nie byli ziarnem, żeby ziarna Pisma Świętego nie padały na drogę tradycji. Na drogę tradycji. Bo drogą ludzie stary chodzą. To jest tradycja w Izraelu. Tak samo dzisiaj. Na mszy świętej to tak. A jeszcze pamiętam po powrocie z Syberii, że po Ewangelii chłopy wychodzili z kościoła na papierosa. I dopiero jak kazanie się skończyło, wchodzili z powrotem. Ponieważ uważali, że to nie grzech. Bo wiedział, ale nie mają. Chyba sobie zdawał sprawę, że ględzi. Na drogę tradycji. Tak na dobrą sprawę się dzisiaj nikt nie przyjmuje tym, co jest czytane. Że tu się zaczyna komunia duchowa Chrystusa Zmartwychwstałego z nami. A kapłan nie umie tego wyinterpretować. Nadleciały ptaki. Jutro się dowiemy, że przez te ptaki rozumie się świat demonów. Że najwięksi wybiści to demony. Oni są zainteresowani najbardziej Pismem Świętym, żeby nie czytać, zabrać, jak coś usłyszy, żeby kapłan się zniechęcił, nie interpretował, nie trudził, a słuchacze zaliczyli mszę świętą w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, poszli przed telewizor. Tam jest życie. inne padły na miejsca skaliste. No, miejsca skaliste to ja mam własny program szczęścia. Ja wiem, o co to chodzi. A ty jedynie taki krzyżyk, jeżeli zechcesz. A jak nie, to ja sobie sam dam radę. Nie mają korzenia. Międzycielnie. Najczęstszy przypadek. Międzycielnie. U gorliwych. I to. I Słowo Boże. I tak jak ja, ze mną jechała, jak wam mówiłem, ciężarówka w pewnym momencie, wioząc książki. Z różnych dziedzin. Ja to przeczytam. Międzycielnie. Różne plany. Ludzkie. Oczywiście te ciernie później nam wbijają się w bok. W końcu ziemiarzyzna, to znaczy ziemia, która nie ma żadnego programu. Człowiek, partie polityczne nie powinny mieć żadnego programu. Program idzie od skrzyża, z Chrystusa zmartwychwstałego, z Boga. My się dajemy do dyspozycji. Jeden robi to wcześniej, drugi później. Plon stokrotny wydała jedynie Maria i Jezus. 60-krotny to ci, którzy stosunkowo wcześniej powiedzieli Jezusowi w krzyżu, moje życie jest do Twojej dyspozycji. Inni dość już lecili, to powiedzieli i mówią, moje życie należy do Ciebie, Ty mi dałeś, a jak Ty dawałeś człowiekowi grzesznemu swoje życie, to wiadomo, jak ryzykowałeś. To widzimy. Ja Ci daję już bez ryzyka, bo Ty się najpierw we mnie obecnisz, a potem ewentualnie we mnie będziesz brał zło świata na siebie, żeby w dalszym ciągu dokonywać tego cudu przyistoczenia. Czyli akceptacji ludzi takimi, jakimi są, warunków zewnętrznych takimi, jakimi są, ponieważ Jezus nie przyszedł pozbawiać wolności ani szatana, ani złych ludzi, ani różnych prezydentów, ani różnych premierów, żeby to nazysk nie było. Tylko przyszedł moje wnętrze wysycić mądrością i mocą krzyża. Czego sobie i wam życzę. Amen.